Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Dziś trochę polatamy. Jakie to latanie? Jakim środkiem transportu? To się za chwilę okaże. Dowiemy się też, czy trudno jest uczyć się latać. Zawitamy też na lekcję do zwierzyńca, bo przecież teraz, podczas wakacyjnych podróży, będziecie odwiedzać różne ciekawe zakątki naszego regionu i naszego kraju i może zawitacie także na roztocze. Także zapraszam Was, rozsiądźcie się wygodnie i za chwilę lecimy.
Lecimy!
Czy wiecie, co to mogą być za odgłosy?
Południowa? Dobra.
Ja do liny.
Panie Robercie, mamy przestawić pod południową linę.
Trzymaj.
To przygotowania do lotu szybowcem. Latają już nawet nastolatkowie, którzy bardzo mocno o tym marzą. Wszystko na ten temat wie nauczyciel latania, pan Robert Nachajski z Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu.
W tej chwili się można szkolić już od 14 roku życia i takie szkolenie może się odbywać. Oczywiście trzeba spełnić warunki tam powiedzmy zdrowotne i oczywiście musi być, jako jest się osobą niepełnoletnią, to musi być na to zgoda rodziców, ewentualnie prawnych opiekunów. No i takie szkolenie to jest w teorii najpierw, to jest 65 godzin, jeżeli chodzi o szybowce. Później jest szkolenie praktyczne po zakończeniu szkolenia teoretycznego. No i szkolenie praktyczne odbywa się przeważnie w okresie wiosennym i w tym czasie ci kursanci, którzy podjęli to szkolenie, wylatują ponad 4 godziny w trakcie tego szkolenia. W sumie to jest jakieś 56, koło 60 lotów. Takie szkolenie teoretyczne to trwa dokładnie tam powiedzmy 4 tygodnie. Na koniec każdego szkolenia teoretycznego jest egzamin. No i jeżeli zostanie ten egzamin zdany pozytywnie, no to w tym momencie no to zaczynamy szkolenie praktyczne w powietrzu.
Jak pan obserwuje właśnie tych młodych ludzi, którzy tak rozpoczynają swoją przygodę z lataniem? Jak ważne jest to dla nich, dla ich rozwoju potem?
No są tacy, którzy to traktują jako faktycznie jako przygodę. Mamy też klasę szybowcową w szkole tutaj w Lublinie, to jest liceum na Nałęczowskiej i tam jest w tym liceum mamy klasę szybowcową. Też część uczniów z tej klasy po prostu no, traktuje to jako jakąś tam przygodę, a część po prostu dąży, żeby rozwijać się dalej w tym kierunku i szkolą się w dalszym ciągu, później jakieś tam na samoloty, później gdzieś tam idą do linii, no różnie, w lotnictwie, chcą zostać w lotnictwie. A tak jak powiedziałem, no, część to tak traktuje jako przygodę.
Jak pan obserwuje tych młodych ludzi, jak odbywają swoje pierwsze loty, to jakie wrażenia im towarzyszą potem?
No, są zafascynowani, bo jedni są zafascynowani, inni są przerażeni. No, ale generalnie to są zafascynowani, bo wszystko co jest pierwsze, co nowe, a jeszcze jest takim marzeniem, że wzbić się w powietrze, no i nagle dochodzi do tego, że się wzbija w to powietrze, więc jest ta fascynacja. No ale to są dwa loty takie zapoznawcze, a później to już jest praca, później to już się szkolimy. No i trzeba się koncentrować na tym, co się dzieje, co mówi instruktor, jak mówi. No i trzeba to przetwarzać na to, żeby dobrze się to w dobrym kierunku szło.
Jakie są cechy tutaj ważne w tym lataniu i co ewentualnie, nad czym właśnie też młodzi ludzie mają szansę popracować w trakcie tych szkoleń?
Lotnictwo. Lotnictwo uczy przede wszystkim cierpliwości. Latanie szybowcowe no to jest takim zespołowym, że tak powiem, sportem, czyli ten, który leci, korzysta z pomocy tych, którzy nie latają w tym czasie, bo trzeba ten szybowiec podpiąć do liny wyciągarkowej, ten szybowiec trzeba wypuścić, koledze trzeba pomóc, jak pierwsze wsiadania do tego szybowca są, żeby prawidłowo został zapięte pasy, żeby miał prawidłowo. Mało tego, jak już później zaczynają sami lądować, no to te lądowania są, że tak powiem, takie mało precyzyjne i trzeba ten szybowiec z tego pasa, powiedzmy, zepchnąć. No i do tego jest potrzebna właśnie ta praca zespołowa, czyli ci, którzy tam się szkolą wspólnie.
Rozmawiamy dziś o lataniu i to o lataniu szybowcem. Tej trudnej sztuki uczył się jakiś czas temu Wiktor Zawuł. Pytałam go też o to, jakie uczucia towarzyszyły mu, gdy pierwszy raz leciał szybowcem.
Było to niesamowite uczucie i myślałem, zanim zacząłem latać, że to będzie dużo prostsze
i z dołu wydawało się właściwie to banalne, lecz kiedy siadłem pierwszy raz do szybowca, to było jednak coś niesamowitego i dowiedziałem się, że to będzie jednak dużo trudniejsze, żeby dojść do licencji. Przecież miałem zamiar być pilotem, więc uznałem, że szybowanie będzie też czymś, co mi pomoże w dojściu do upragnionego zawodu.
Instruktor, jak rozmawiałam z nim, to mówił, że jedni są zachwyceni po tym pierwszym locie, a inni przerażeni. A jakie tobie towarzyszyły uczucia?
Ja po pierwszym locie byłem zachwycony, wręcz zafascynowany tym, bo przed pierwszym lotem po szkoleniu teoretycznym byłem przekonany, ale jeszcze nie miałem tej pewności. Natomiast po pierwszym locie zrozumiałem, że to jest coś właśnie dla mnie.
A nigdy wcześniej nie latałeś, nawet jako pasażer?
Nie, szybowcem jeszcze nigdy wcześniej nie latałem przed moim pierwszym lotem.
Ja wiem, że tak trochę chyba tata cię tą pasją zaraził. Jest coś w tym?
Tak, jest. Tata też jest pilotem. On mnie też zaraził. On się kiedyś szkolił na szybowcach. Teraz ja tak po nim mam.
Powiedz mi, jak tak twoim zdaniem, jak w jaki sposób rozwija tego typu sport?
No w każdym właściwie aspekcie. Po pierwsze można lepiej samego siebie poznać, nabrać także pokory i cierpliwości, co jest bardzo potrzebne. No i także szkolenie teoretyczne rozwija także umysł, tak? Można poznać lepiej matematykę oraz fizykę i rozwinąć się w dziale nauk technicznych i spojrzeć trochę inaczej na działanie przyrody.
Jak sobie wyobrażasz tą swoją przyszłość?
Przyszłościowo chciałem pracować jako pilot liniowy w liniach lotniczych, więc uważam, że szybowce to jest bardzo dobry start w tym kierunku.
Co na to koledzy, powiedz?
Koledzy z klasy są, podziwiają, mi się tak wydaje, bo jednak nie wszyscy są w stanie się odważyć na to, żeby zacząć latać lub choćby skoczyć ze spadochronem, ponieważ no to jest jednak na początku trochę straszne. Ja też miałem takie wrażenie, że po pierwszym locie byłem troszkę wystraszony, bo to jednak były duże prędkości i duże siły działające na człowieka, ale byłem zafascynowany i to mi się bardzo podoba.
Rozmawiamy dziś o lataniu. Rozmawialiśmy o tym z Wiktorem, naszym nastoletnim rozmówcą, o tym, że chce dalej się szkolić, że chce zostać w przyszłości pilotem, a naszego pana od latania, pana Roberta, pytamy, jakie są dalsze kroki, kiedy komuś się spodoba właśnie już po pierwszym podstawowym szkoleniu, to co powinien robić dalej?
Szkolenie podstawowe to jest nauka startu, lądowania, lotu po prostu i wykonywania zakrętów. A później jest dalszy etap, bo chcąc uzyskać licencję pilota szybowcowego, no to trzeba spełnić parę warunków. Generalnie to takie minima, jakie są wymagane, to jest 15 godzin. Trzeba wylatać, żeby uzyskać tę licencję. Wtedy to latanie szybowcowe jest taką, no w tym momencie się zaczyna ta przyjemność tego latania, bo są te loty dłuższe. No ale żeby do tego etapu dojść, no to po takim szkoleniu podstawowym jest szkolenie tak zwana celność, czyli przygotowanie do lotów termicznych. Tych lotów jest 20, tak dokładnie, a później jest termika, tak zwana instruktorska i tego jest 5 godzin. Każdy z kursantów musi to odbyć. Później jest w międzyczasie, jest jakieś laszowanie, czyli przesiadanie się na inny typ szybowca, to jest tak zwane w lotnictwie, to jest laszowanie. I właśnie jest takie laszowanie się odbywa na szybowiec jednomiejscowy. I po ukończeniu termiki instruktorskiej, właśnie na tym szybowcu jednomiejscowym, już uczeń pilot wykonuje takie loty samodzielne na tą termikę i tej termiki jest w tym momencie 3 godziny. Oczywiście nie za jednym, że tak powiem, lotem, nie jest to wskazane nawet, bo różnie ludzie znoszą tą termikę. Trzeba polatać na tej termice, jak się już ma te uprawnienia. I trzeba zrobić przelot. No, w szybownictwie nie tylko jest, że tak powiem, latanie w koło lotniska, ale też trzeba gdzieś tam na jakieś trasy polecieć, czyli zrobić przelot tak zwany. I jest ten pierwszy przelot, to jest przelot do licencji. To trzeba się oddalić od lotniska na 25 km. No i później wrócić na to lotnisko. I to są te warunki, które się spełnia do tego, żeby przystąpić do egzaminu praktycznego. Wcześniej jest egzamin teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. No jak się zda ten egzamin teoretyczny, to wtedy się przystępuje po ukończonym szkoleniu do egzaminu praktycznego. Po zdanym pozytywnie egzaminie praktycznym uzyskuje się tak zwaną upragnioną wtedy licencję pilota szybowcowego.
I tego wszystkiego można się nauczyć w Radawcu.
To jest aeroklub, nie? Czyli klub lotniczy. Tutaj ludzie przyjeżdżają po to, żeby właśnie w weekendy, jak mają czas wolny, nie pracują, no to przyjeżdżają, żeby sobie poskakać, żeby polatać. No można odbyć jakiś lot zapoznawczy, na przykład szybowcem, bo dużo ludzi wykonują takie loty, załóżmy, i później im się po prostu to spodoba. No i chcą latać, je szkolą i takich, którzy wykonali loty zapoznawcze, a później się szkoli, to parę osób, że tak powiem, mamy, nie? Jest to też jakaś przygoda, tak samo jak i skoki spadochronowe.
Na czym polega trudność tego sportu i też piękno?
Znaczy, na czym polega trudność? Trzeba mieć, że tak powiem, poczucie tej przestrzeni. No i no zdarza się, że nie wszyscy po prostu mają ten dar. Jak to ktoś powiedział, jakby Bozia chciał, żeby ludzie latali, to by dał im skrzydła. No a w związku z tym, żeśmy sami te skrzydła wymyślili i udoskonalamy te skrzydła i chcemy latać. Więc no, ale tak jak powiedziałem, no nie wszyscy, że tak powiem, się też do tego nadają, no bo nie każdemu to wychodzi. Ale ludzie próbują.
Ludzie próbują i ludziom się udaje. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy takie próby podejmują. Potem mamy wspaniałych pilotów, którzy przewożą nas do innego państwa na słoneczne wakacje.
Zwierzaki! Duże i małe!
My teraz udajemy się do zwierzyńca. Tak myślę, że duża część z Was odwiedzi w te wakacje zwierzyniec, bo przecież to tak blisko, tylko 100 kilometrów. A jest tam piękny Roztoczański Park Narodowy, a w nim wspaniałe zwierzaki. Można je poobserwować na przykład w Centrum Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. My teraz przypomnimy sobie taką lekcję, która odbyła się na plaży przy zwierzynieckich stawach Echo i podczas której sporo nauczyliśmy się o mieszkających tu zwierzętach. Lekcję prowadziła pani Aneta Dybowska z Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Chciałabym Was zaprosić do pierwszego naszego zadania, rozrechotani. Spróbujmy zatem nasze eksponaty, które kojarzą nam się z płazami i gadami, ułożyć we właściwych hulahopach. Wszystkie osoby, które mają obrazki, zapraszam, żebyście bez opasek na razie wszyscy podeszli do hulahopów. Sprawdzimy. Sprawdźmy, kochani, jak udało Wam się to zadanie. Podejdźmy do grupy kumaków. Kumak nizinny Bombina. Bombina jest niesamowitym gatunkiem, który jest gatunkiem również zagrożonym i występuje na terenie parku. Po czym poznamy, zapraszam grupę kumaków do siebie, tego oto płaza. Spójrzcie, czy jest coś, co odróżnia go od innych płazów?
Ma takie pomarańczowe lub żółte plamki, dzięki którym widać, że ma truciznę.
Zobaczcie, że te pomarańczowe plamy widoczne są na jego brzuchu, ale on zupełnie dziwnie tutaj na tym naszym obrazku wygląda, bo to tak jakby położył się na...
Na plecach.
Czemu, jak myślicie, czemu tak kumak się zachowuje?
Bo jak drapieżnik go atakuje, to robi tak, żeby wyglądał jak nieżywy.
Takie zjawisko, kiedy wykorzystuje kumak nizinny swoją formę ochrony, a więc kładzie się na plecach, udając martwego, nazywamy w pewien określony sposób. Teraz do Was zagadka. Jak myślicie, czy takie zachowanie to nazywa się refleks kumaka, refluks kumaka, a może relaks kumaka?
Relaks.
To jest kolejna cecha, o którą byśmy nie podejrzewali kumaka, bo ma niesamowity refleks, bardzo szybko reaguje na zagrożenie, więc nie jest to refluks i nie jest to relaks. Gdyby się relaksował, to chyba by zasnął, a o to chyba nie chodzi. Bardzo dobrze poszło Wam to zadanie. Ktoś tu położył płetwę. Dlaczego?
Bo pływają.
Bo mają takie jakby... Takie jak płetwy pomiędzy palcami.
Tak.
Taką błonę.
Mają błonę pławną między palcami.
A czy człowiek ma błonę pławną między palcami?
Nie ma błony pławnej.
Nie ma błony.
Słuchajcie, różnica też w naszych kończynach przednich, różniąca nas od płazów, jest dosyć widoczna, bo przednie nasze kończyny, spójrzcie na swoje dłonie, my mamy ile palców?
Pięć.
A płazy mają o jeden mniej, tak. A mimo to, że mają mniej palców, mają błonę pławną, więc są niesamowitymi?
Pływakami.
My nie możemy się równać z ich zdolnością pływacką, chociaż są znani sportowcy. Pewnie, może Wasi rodzice bardziej ich znają, jak Michael Phelps, który jest wielokrotnym olimpijczykiem. I to on, nie używając płetw, potrafi najszybciej na świecie pływać. Mamy też Spidermana. Zobaczcie, ktoś położył tu rzekotkę drzewną. Brawo. Dlaczego Spiderman?
Dlatego, że kotka drzewna może się spinać po drzewach, bo ma takie przystawki na końcach palców, ale za to nie ma błony pławnej.
To są pszczelki, rzeczywiście masz rację, które przysysają się do pionowych powierzchni. Nawet nie tyle na drzewach potrafi poruszać się bez problemów, co nawet przyczepiona do płaskiej powierzchni, na przykład tak jak szyba. Więc kolejna zdolność u płazów to możliwość przemieszczania się po trudnych powierzchniach.
I może ona wysoko skakać.
No właśnie, powiedziałaś o bardzo ciekawej zdolności, a to dlatego, że kotka jest w stanie przebić wasz skok i za chwilę to też sprawdzimy. Wyobraźcie sobie, że ten mały, no umówmy się, 6-centymetrowy płaz, 6 centymetrów to jest dużo czy mało?
Mało.
Jest w stanie przeskoczyć 100 razy większą długość własnego ciała. To tak jakby przeskoczyła 6 metrów. Jestem ciekawa, czy ktoś z was mógłby pokonać rzekotkę, przeskakując 100 razy własną wysokość. Nie jest to możliwe. I zobaczcie, że taki mały szkrab, który żyje również na terenie parku, jest mocniejszy niż człowiek, jeśli chodzi o skoki. Dzięki tym nogom, które się wydłużają i dzięki temu zmysłowi uciekania, tak, przed drapieżnikiem.
Rzekotka drzewna może tak daleko się odbijać, dlatego że ma bardzo silne kończyny tylne.
Kochani, żółw błotny, zapraszam was do rozmowy. Wybraliście tutaj durszlak, wybraliście też również twardą połówkę szczerzui, która troszeczkę przypomina nam tarczki, które są u żółwia błotnego. Co jeszcze moglibyśmy ciekawego o nim powiedzieć? Spójrzcie, czym on się różni od płazów? Bo jest gadem, prawda?
Ma skorupę.
Ta skorupa, górna część pancerza to karapaks, a plastron jest na dole, jest zawsze jaśniejszy. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili zwyczajnie, że jest to pokrywa przypominająca nam orzech włoski. Widzieliście kiedyś orzech włoski?
Tak.
Jest twardy?
Tak.
Niełatwo złamać tą skorupę, dlatego potrafi się w niej ukrywać. Ale pamiętacie z naszej opowieści, że jest coś, co odróżnia go od węża i nad czym ubolewał nasz Gniewek? Ma krótszy? To prawda. Sprawdźmy w takim razie grupę Gniewków. Mam nadzieję, że nie są rozgniewani. Czy wasza grupa ma coś szczególnego, co odróżnia ją od pozostałych naszych gatunków, które są zagrożone? Spójrzcie, gniewosz plamisty różni się kilkoma cechami. Pierwszą z nich widzimy tutaj już na głowie, czyli jest to maska, prawda?
Maska, tak.
Ona przypomina z naszej opowieści tą maskę Zorro, ale jest jeszcze coś szczególnego. Zobaczcie na jego oko. Źrenica oka u gniewosza różna jest. Różni się od żmii tym, że jest jaka?
Okrągła.
Taka jak nasza, prawda? A żmija ma podobną do
trójkąta.
Głowę ma trójkątną, ale jej oczy podobne są do
zapałek.
Brawo. W związku z tym, że kształt oczu u gadów jest różny, bo może być pionowy, okrągły bądź poziomy, mówi nam o tym, w jaki sposób, w jakiej porze dnia te gatunki polują. Wybraliście również do grupy łuskonośnych pianino. Dlaczego?
Bo ma pod spodem takie same pasy.
Pan ze skroniec na brzuchu ma takie pasy, które wyglądają jak klawisze pianina. Ale pan ze skroniec ma jeszcze, pamiętacie co?
Jak banany.
Jak banany, czyli takie plamy trochę przypominające nam półksiężyca albo banany dokładnie. Słuchajcie, moi drodzy, kolejne zadanie przed wami. Wyzwanie, bo oto w waszych grupach dostajecie mapę do ręki. Grupa, przy której jestem, a więc gniewosz plamisty, odczytuje zagadkę i tak jakbym chciała, żebyście mogli odnaleźć skarb gniewosza. Jedna osoba zakłada na oczy maskę, a druga próbuje ją doprowadzić do skarbu. Jestem ciekawa, czy wam się uda odnaleźć skarb gniewosza. Żółwia błotnego naradza się, gdzie jest skarb żółwia schowany, pracujemy razem. No i kochane kumaki, nizinne moje bombiny, wiecie, że woda to źródło życia dla każdej istoty? Odszukajcie skarb kumaka. Zapraszam do założenia masek i poprowadzenia siebie do skarbu.
Co tu macie?
Żaba.
Żaba, to wyjmijcie ten swój skarb. grupa Kumaka już zrobiła swoje zadanie, wykonała.
Kochani moi drodzy, dostajemy taki dzwonek z nieba, trochę niepokojący nas, ale musimy być pokorni wobec zjawisk przyrodniczych. Prawdziwy przyrodnik jest w stanie zaakceptować każde warunki pogodowe. Już wiecie, że podstawową naszą cechą jest być odważnym i ciekawskim, ale jednak liczyć się z tym, co nam przyroda daje. Park Roztoczański ma niesamowite możliwości i potencjał do tego, gdzie możemy zobaczyć w kryjówkach, w wykrotach, w korzeniach. Zresztą widzieliśmy dzisiaj, zapamiętaliście, jaki gad tutaj nam się przedstawił i jak go nazwaliście imieniem?
Miętówka.
Miętówka.
Maciek Miętówka.
Kim jest Miętówka, która nas powitała na dzień dobry?
Jaszczurką.
Byliśmy na początku z Miętówką, czyli panem jaszczurki żyworodnej. No a potem byliśmy świadkami niesamowitego zderzenia się pana z panią. Tak, była wielka miłość, czyli mam nadzieję, że ten wyjątkowy czas obserwacji nie tylko przyrodniczej, ale i uczuciowej zostanie wam w pamięciach. Cieszę się bardzo, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Na pożegnanie może, żeby nie tylko gadać o gadach, ale też zakumać się z nimi, nasze podsumowanie, nasz okrzyk. Pamiętacie?
Tak.
Poczekajcie na mój znak. Uwaga.
Żadnym skokiem, żadnym okiem.
Kochani, myślę, że zachęciliśmy Was dzisiaj do wspaniałych przyrodniczych obserwacji, a także do spoglądania w niebo, bo tam możecie zobaczyć szybowce, samoloty czy spadochroniarzy. A wiecie, że dziś, nawet całkiem niedaleko od Lublina, będzie można podziwiać pilotów akrobacyjnych podczas Królewskiego Pikniku Lotniczego. Pokazy lotnicze, w których wezmą udział tacy wspaniali piloci akrobacyjni jak pan Artur Kielak i pan Łukasz Czepiela, będzie można oglądać w Woli Osowińskiej w powiecie radzyńskim. To jest też okazja, żeby wiele dowiedzieć się o samolotach i historii polskiego lotnictwa. Będzie tam też sporo innych atrakcji. Przeczytajcie sobie więcej o Królewskim Pikniku Lotniczym w Woli Osowińskiej. Początek o godzinie 13:30. Życzę Wam bardzo miłego dnia, bez względu na to, co dziś będziecie robić i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Tymczasem na naszej antenie już za chwilę bajka.